W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Duchu Święty, który rozlewasz w naszych sercach miłość, prosimy Ciebie, abyś działał w nas podczas tej konferencji, podczas muzykolekcji. Pragniemy kochać Twoją miłością Chrystusa, ale także i Kościół naszych braci, ciało Chrystusa. Chcemy być naprawdę płodnymi członkami Kościoła, chcemy, żeby miłość Boża rozlewała się poprzez nas na cały Kościół i na cały świat. Prosimy Cię o to, przyjdź Duchu Święty. Amen. Moi drodzy, będąc u siebie na górze, modląc się, słyszałem, jak pięknie graliście i śpiewaliście. I też słyszałem te wybuchy radości. I tak pomyślałem sobie, że tak musi być w niebie. W niebie oprócz miłości na pewno jest radość. Radość z doświadczania Boga, ale także radość ze wspólnoty świętych, ze wspólnoty zbawionych. Wiemy już, że niebo nie jest tylko rzeczywistością pośmiertną, jakimś stanem zjednoczenia z Bogiem, który dopiero nas czeka, ale ono jest dostępne dla nas już tutaj na ziemi. Katechizm Kościół uczy wyraźnie, że niebo polega na byciu z Chrystusem, na jednoczeniu się z Nim i na pozwalaniu na to, aby Duch Święty coraz bardziej nas upodabniał do Jezusa i jednoczył z Nim przez miłość. I naprawdę, kochani, trzeba się nam bardzo mocno tą prawdą przejąć. Bo niestety wielu ludzi żyje sobie na ziemi i myśli, że niebo czeka ich dopiero po śmierci. Mało tego, że na niebo muszą przede wszystkim zasłużyć poprzez pełnienie swoich dobrych czynów z akcentem na swoich. Te czyny są dobre, oni chcą je pełnić, ale mają głębokie przekonanie, że to muszą być ich dobre czyny, które z nich wypływają. To za mało, kochani. Tymczasem ty już nie musisz czekać na niebo. Ono jest dla ciebie rzeczywistością dostępną już, teraz, dziś, tutaj, w tym momencie. W Jezusie Chrystusie zostały tobie objawione najgłębsze bogactwa Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Życie samego Boga, Jego miłość. Zatem, gdy w twoim życiu wybierasz Jezusa, oddajesz Mu swoje życie, żyjesz z Nim w przyjaźni, to już doświadczasz nieba. Przypomnę, wczoraj było o tym, że niebo ma charakter osobowy, mówimy w teologii chrystologiczny. Człowiek, który jest z Panem Jezusem zjednoczony, będzie chciał Boga uwielbiać w śpiewie, tak jak wy, ale będzie również chciał dla Boga być, służyć Jemu. Zgodnie ze słowami świętego Pawła z drugiego listu do Koryntian, miłość Chrystusa przynagla nas. Każdy, kto doświadcza tego, że jest kochany przez Chrystusa, pragnie kochać prędzej czy później, bardziej czy mniej, ale jednak pragnienie kochania będzie w nim narastało, będzie w nim coraz bardziej przemożne. Ale, kochani, niebo nie ma tylko charakteru takiego chrystusowego. Niebo ma również, jak mówi teologia, charakter eklezjologiczny, wspólnotowy. Co to znaczy? Jeżeli niebo polega na byciu z Chrystusem, na początku tu na ziemi, a potem w pełni, już bez zasłon w niebie, to również niebo będzie polegało na tym, że będziemy z tymi wszystkimi, którzy tworzą ciało Chrystusa, będziemy również w jedności z tymi wszystkimi, którzy w niebie są, z Matką Bożą, ze świętymi, ze zbawionymi, z aniołami. Papież Benedykt XVI, jeszcze zanim został na stolicę Piotrową wybrany, napisał: niebo jest otwartą wspólnotą świętych, a więc i dopełnieniem wszystkich międzyludzkich odniesień. Wspólnota świętych, ale też i to będzie taki moment, kiedy nasze wszystkie relacje osiągną pełnię. Dzisiaj będzie o tym w namiocie spotkanie, że Pan Bóg jest cierpliwy. Jego cierpliwość jest dla nas tak naprawdę miłosierdziem. Pan Bóg czeka. Człowiek umiera, ale Pan Bóg czeka z końcem świata po to, aby nasze czyny się dopełniły, aby się do końca mogła ujawnić miłość w naszych czynach. To jest bardzo ważne. Ale też, kochani, w tym takim wspólnotowym charakterze nieba znajdujemy też odpowiedź czy uzasadnienie dla kultu świętych. Oczywiście mówimy kult świętych, nie chodzi o czczenie świętych dla nich samych, tylko czujemy, że poprzez ich pośrednictwo idziemy do Pana Boga. Znowu Ratzinger pisze, kult świętych zakłada całkowitą wzajemną otwartość pełni członków ciała Chrystusa, bezpośrednią bliskość miłości, dającą pewność, że w drugim człowieku osiągamy Boga, a w Bogu drugiego człowieka. To jest wielkie bogactwo Kościoła, że kochani, możemy przez pośrednictwo świętych, tych, którzy nas do Boga wyprzedzili, prosić Pana Boga, uwielbiać Go. To jest coś, kochani, niezwykłego, że w Kościele tutaj już na ziemi się uczymy tego kultu świętych, to znaczy, gdy nawzajem prosimy siebie o modlitwę, gdy nawzajem służymy sobie, jak to mówimy, modlitwą wstawienniczą. Mało tego, modlitwę wstawienniczą mamy w liturgii mszy świętej. To jest modlitwa wiernych, modlitwa powszechna, prawda? To jest, ona ma charakter modlitwy wstawienniczej. To jest przede wszystkim modlitwa wstawiennicza. Kult świętych. W niebie będziemy doświadczali wielkiej jedności i wspólnoty miłości. To jest to, kochani. Święta Teresa od Jezusa, Teresa z Awili, mówi tak. Dla kogo Chrystus jest przyjacielem i przewodnikiem, ten wielkodusznie wszystko potrafi znieść. Jezus sam przychodzi z pomocą, dodaje sił, nie opuszcza nikogo, jest prawdziwym i szczerym przyjacielem. Ona mówi tutaj właśnie o tym niebie na ziemi, o zjednoczeniu z Jezusem. Widzę wyraźnie, iż jest wolą Boga, abyśmy, jeśli chcemy podobać się Bogu i otrzymywać od Niego łaski, otrzymywali je za pośrednictwem człowieczeństwa Jezusa, w którym nieskończony Bóg, jak sam powiada, znajduje upodobanie. Dla Teresy z Awili człowieczeństwo Jezusa było bardzo ważne i na modlitwie, i generalnie w takiej duchowej drodze. Człowieczeństwo Jezusa, czyli to wszystko, co Pan Jezus na ziemi mówił, robił, jak się zachowywał, wszystkie Jego słowa, gesty, to wszystko, co mamy pokazane w Ewangelii. A więc i my spójrzmy na Pana Jezusa, na nasze niebo i co widzimy? Widzimy, że Jezus żyje dla Ojca, nie żyje dla siebie, żyje w całkowitym darze, tylko dla innych, ale przede wszystkim najpierw dla Ojca. Jezus żyje w postawie jakby zapomnienia o sobie, całkowitego daru z siebie. On żyje w zachwycie i głębokim przekonaniu pełni miłości Ojca do Niego. W tej modlitwie Jezusa, którą rozważaliśmy wczoraj w 17 rozdziale Ewangelii Jana, bodajże 15 razy znajduje się słowo dać. Ojciec dał Jezusowi wszystkich ludzi, dał mu uczniów, dał mu chwałę, dał mu swoje imię, dał mu władzę nad każdym człowiekiem. Życie Jezusa jest ukierunkowane tylko na Ojca. Jest oddaniem Ojcu wszystkiego, bo sam Jezus widzi, że ma wszystko i to, kim jest, ma jako otrzymane. I też, kochani, w niebie, chociaż będziemy doświadczali wspólnoty świętych, zbawionych, to nie będzie to jakieś rozpłynięcie się w masie świętych, zbawionych, zatracenie się. W niebie nastąpi jakieś takie pełne, z jednej strony, oddanie naszego ja Bogu, wręcz, jak mówi teologia, wtopienie mojego ja w ciało Chrystusa, ale to nie będzie jakaś zatrata siebie, wręcz przeciwnie. W niebie nastąpi pełne rozwinięcie naszych możliwości. Tam będziemy dopiero naprawdę w pełni ludźmi, będziemy przeżywali pełnię w każdym wymiarze naszego człowieczeństwa. Ale nie tylko tam. Już tutaj na ziemi możesz doświadczać pełni człowieczeństwa. Kiedy? Gdy kochasz. Wtedy, gdy kochasz. Gdy stajesz się darem dla siebie. Gdy zapominasz o sobie. Gdy myślisz najpierw o drugim, a dopiero potem o sobie. Już wtedy doświadczasz pełni człowieczeństwa. Wtedy dzieje się niebo na ziemi wokół ciebie. Doświadczają go ci, których kochasz, jak również ty. Nawet jeżeli kochając poniesiesz pewną stratę czasu, twoich możliwości, pewnych środków materialnych, nie przejmuj się. Myślę, że w środku będzie takie głębokie doświadczenie pełni, że to jest to, co powinieneś zrobić, że zachowałeś się jak człowiek, tak jak powinieneś się był zachować. to jest coś niezwykłego. Więc doświadczenie tej pełni nieba już mamy tutaj na ziemi, gdy rozdajemy siebie, nasz czas, gdy rozdajemy nasze życie. I tak uczymy się tego na Eucharystii, patrząc na Jezusa, który siebie rozdaje. Natomiast no, tutaj na ziemi jesteśmy, kochani, ograniczeni czasem, przestrzenią, naszymi możliwościami intelektualnymi. No, żyjemy pewną ilość lat, nie wiem jaką. Tyle Pan Bóg nam swojej miłości da. Też nas ogranicza nasze ciało. Już gdzieś o tym mówiłem. To jest takie moje odkrycie tego okresu wielkanocnego, że zobaczcie, tutaj no, na ziemi jesteśmy w stanie cali się oddać jednej, kilku osobom, tak naprawdę. No, mąż żonie, żona mężowi, ewentualnie no, rodzic jeszcze jest w stanie tak naprawdę żyć całkowicie dla swoich dzieci. Oczywiście super, kiedy w swoim życiu masz taką decyzję w sobie, żeby kochać w każdym momencie każdego człowieka, ale tak naprawdę w pełni będziemy w stanie oddać się, uczynić dar z siebie tak naprawdę absolutnie no, dla jednej, kilku osób, tych nam najbliższych. To jest zrozumiałe. Ale nawet też zobaczcie, że gdy osoby kochające się czasami mają kłopot, trudność w zrozumieniu siebie, no bo każdy jest osobnym, kimś niepowtarzalnym, wyjątkowym, stworzonym przez Boga, pięknym człowiekiem. I nawet w miłości czasami no, potrzeba czasu, żeby zrozumieć, odkryć, o co jemu jej chodziło. Prawda? Tymczasem po zmartwychwstaniu wydaje się, że ta trudność tej wyłączności, w jakiej jesteśmy żyjąc w ciele, ta trudność zniknie. Tam będziemy w pełni wszyscy dla wszystkich, jak Chrystus. Co to znaczy? U świętego Mateusza w 19 rozdziale, kiedy Pan Jezus mówi o małżeństwie, mamy trochę właśnie przebłysk tego. Tam jest mowa o tym, że Panu Jezusowi zadają pytanie, co będzie z kobietą, która miała męża, ten mąż umarł, została wdową, potem była żoną brata tegoż zmarłego męża i kolejnego. Pięciu miało ją za żonę. Co będzie po śmierci? Czyją będzie żoną? Pan Jezus mówi, w jakim wy błędzie jesteście? To nie o to chodzi. Nie o to chodzi, czyją będzie żoną, czyjego męża, tylko w niebie wydaje się, że zniknie ta wyłączność, po zmartwychwstaniu w niebie zniknie ta wyłączność, którą wiąże nas ciało. Będziemy doświadczali Boga bardziej i mocniej. Będziemy dla wszystkich. Będziemy dla wszystkich. Tutaj to jest nam potrzebne, żebyśmy kochali, uczyli się miłości do konkretnego człowieka, do konkretnych ludzi. W niebie ta bariera zniknie. Ta bariera zniknie. Dlatego Pan Jezus mówi, że w niebie nie będą już wychodziły za mąż, ani się żenić nie będą. Będziemy w komunii ze wszystkimi, ale podkreślam, nasza indywidualność, nasza niepowtarzalność osiągnie swoją pełnię. To czytamy też, o tym czytamy w Apokalipsie świętego Jana, rozdział 2, wers 17. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej, dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje. Nowa jakość życia, nowa intensywność życia, nasze poznawanie Boga dopiero się tak na dobre rozpocznie, nigdy się nie skończy. Nigdy się nie skończy. Ale, kochani, to się będzie działo o tyle intensywniej, o tyle bardziej, o ile już tutaj na ziemi zaczniesz poznawać Boga. Dzieje się to zawsze na modlitwie. To jest fundament, absolutna podstawa. Święta Teresa od Jezusa mówi, że modlitwa jest życiem, a życie jest modlitwą. I podaje obraz, że Pan Bóg przelewa swoje życie do człowieka, który pokazuje jako ogród. W innym miejscu Teresa w swojej twierdzy wewnętrznej pokazuje, że człowiek, jego dusza to jest twierdza, to jest zamek. I człowiek, modląc się, poznaje najpierw siebie, najpierw potem drugiego człowieka, i wtedy wreszcie dochodzi, poznaje do Boga, który mieszka w najgłębszym centrum duszy i człowieka jakby na modlitwie prowadzi do siebie, w głąb i w głąb. Tu się tego uczymy. nasz Bóg jest samym życiem. Jest samym życiem. Życiem, o którym pisze święty Jan na początku Ewangelii, w nim było życie. Życiem, którego doświadczali uczniowie, widząc, jak Jezus uzdrawiał, jak nauczał, jak Jego słowa pobudzały ich do życia, otwierały przed nimi nową jakość życia. Ale też takim życiem w pełni. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus mówi, ja nie umieram, ja wstępuję w życie. Tam dopiero, słuchajcie, się zacznie i rozpocznie nasze życie w pełni. Ale podkreślam w takim wielkim, telegraficznym skrócie to, co jest absolutnie pierwsze i podstawowe. Wtedy, gdy człowiek kocha, to już tutaj doświadcza pełni życia, pełni człowieczeństwa. Jest najbardziej podobny do Pana Boga. To musimy sobie jakoś naprawdę głęboko, słuchajcie, głęboko jakoś do serca te słowa włożyć, zachować się w pamięci bardzo mocno. Musimy nieustannie odchodzić od naszego egoizmu. Musimy rzeczywiście rozpoznawać w sobie to nasze przywiązanie do siebie, do różnych rzeczy i z tego rezygnować. To się trochę wydaje wbrew człowiekowi. Zrezygnować z czegoś jest trudno, bo jesteśmy do tego czegoś, czy to jest rzecz materialna, czy niematerialna, przywiązani. Ale dopiero wtedy, jeżeli dla miłości Pana Boga z tego zrezygnujemy, to będziemy odkrywali jeszcze większą wolność, niż gdy mogliśmy tej rzeczy, czy tego czegoś innego używać, mówiąc tak materialnie. Rezygnując z, to jest coś niesłychanego. Tu się otwiera w ogóle temat też takiej, w Kościele trochę rzadko już niestety poruszany, ascezy, która jest bardzo praktyczną pomocą, dobrym narzędziem w drodze do Pana Boga, kiedy trochę potrafimy umartwić nasze zmysły, czegoś się dla Pana Boga wyzbyć, aby wzmocnić swoją wolną wolę w naszym podążaniu do Pana Boga. Z pewnością, obserwując małżeństwa, to jest chyba najdoskonalszy z możliwych na ziemi przykład mówienia o miłości. Bo mówiąc o miłości, trochę nam brakuje przykładów, punktów odniesienia, bo nawet miłość ludzka może być zawodna, ale patrząc na małżonków, którzy się kochają, którzy dążą do jedności, odkrywamy, że oni są do siebie jakoś podobni, są... czujemy tą jedność, widać ją we wzajemnym szacunku, w spojrzeniach, w tym, że się rozumieją bez słów, w tym, że są jakoś tam zgrani. A gdy coś, jakiś zgrzyt się wydarzy, to odkrywamy, że bardzo szybko potrafią się dogadać. To jest właśnie to, że miłość jednoczy. Miłość jednoczy, ma taką funkcję jednoczącą. Upodabniającą też, tak, bo oni się do siebie stają podobni. Tego samego pragną, potrafią, kochając, rezygnować z, dla niej jestem w stanie z tego swojego zrezygnować, bo ona mnie o to prosi. I odwrotnie, nie? To nie jest jakieś negowanie siebie, tylko dla. Jestem w stanie zrezygnować z mojego. Dla. Nie? I tego się, kochani, uczmy. Tak chciejmy żyć. Wtedy będziemy doświadczali prawdziwie życia i będziemy prawdziwie ludźmi, takimi, jakimi Bóg chce nas mieć. Kto prawdziwie kocha, ten naprawdę żyje. I jest młody w każdym wieku. Jest młody w każdym wieku, tak powiedziało pewne małżeństwo, które rzeczywiście kocha siebie. Darzą się miłością i też o tym mówią, świadczą i tego się nie wstydzą. I mają też takie przekonanie, żeby o tym mówić do młodych, do narzeczonych. Na pierwszy rzut oka są ludźmi już zaawansowanymi wiekowo, z martwymi na twarzy, ale jak zaczną mówić i ten błysk w oczach się pojawi i radość, to czujemy, że miłość naprawdę bardzo dużo w nich zrobiła. Pan Bóg pragnie tutaj na ziemi, abyśmy byli świętymi. Abyśmy byli świętymi. Bo teraz chcę jeszcze na koniec zwrócić uwagę na jedną rzecz, kochani. W Starym Testamencie Pan Bóg mówi, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nam też się świętość, to mówię o świętości, bo to wprost koresponduje z tym kochaniem tutaj na ziemi, prawda? Świętość to jest kochanie Boga i drugiego człowieka, ale nam się też świętość trochę kojarzy z takim... jest wiele opinii o świętości, ale chyba najczęściej to jest coś najpierw takiego nieosiągalnego, ponad nasze możliwości. Tymczasem zobaczcie, w liturgii co chwila czcimy świętych, bo widzimy, że w nich, w konkrecie ich życia Ewangelia się zrealizowała. Można żyć Ewangelią. Dlatego czcimy świętych. Dlatego mamy ich w kalendarzu liturgicznym co chwila. Kapłanów, zakonnicy, ale też coraz więcej jest na szczęście osób świeckich, wynoszonych do godności ołtarzy. Małżonków, kobiety, mężczyzn, młodych ludzi. Ciara Lucze badano, 19-latka, która kapitalnie z wiarą, w miłości odchodziła z tego świata, kończąc swoje życie w szpitalu, chorując na nowotwór. Czy Pier Giorgio Frassati na przykład. Piękny, młody człowiek, 24-5-letni student, który do końca służy w miłości swoim braciom. Nie? Dlatego święty, gdy już wyzbędziemy się tego pojmowania świętego, świętości jako czegoś nieosiągalnego, spojrzymy w kalendarz liturgiczny, wow, co chwila są święci, ja też mogę być święty, wezmę Słowo Boże, zobaczę, że Bóg pragnie, abym był święty, to wtedy jest kolejne niebezpieczeństwo, że dobrze, będę świętym. W tym znaczeniu, że to ja mocą własnych czynów, własnego działania będę święty. Oczywiście nikt za nas nie będzie kochał, to jest nasza decyzja, ale... Świętość w istocie polega się na otwarciu na świętego Boga, który w tobie mieszka, który będzie chciał ciebie przemieniać, pokazywać, prowadzić, dokąd masz iść, mówić tam idź, ale to zostaw, tego nie ruszaj. Duch Święty działa w naszych sercach i prowadzi nas po drogach Bożych, tak jak Bóg chce, abyśmy żyli, tak jak Bóg chce, abyśmy działali. Świętość to jest otwarcie się na świętość Boga, który w nas mieszka. To jest bycie świętym jakby Jego świętością. Czujemy tą różnicę. Nie tylko nasze siły, nie tylko nasze zasługiwanie, ale to jest wielki dar, to jest zdolność do tego, żeby coraz bardziej dopasowywać swoje życie do zamysłu Bożego. Patrzę, kim jestem, w jakim się znajduję sytuacji, w jakich okolicznościach, też jakie mam ograniczenia, na to, co potrafię, czego nie potrafię, co umiem, w czym jestem świetny i w tym rozpoznaję, czytam wolę Bożą na moje dziś, dla mojego małżeństwa, daję się prowadzić Duchowi Świętemu, a na modlitwie zanurzam się każdego dnia w Bogu, w Trójcy Świętej Jedynym i coraz bardziej jestem Nim przeniknięty, karmię się Komunią Świętą, jest we mnie coraz więcej Jezusa, coraz więcej. I w ten sposób powoli, dla mnie, dla najbardziej zainteresowanego, to jest zawsze niewidoczne. Człowiek ma doświadczenie, jaki jestem słaby. I Pan Bóg będzie to pokazywał, żeby pokora w nim się budowała. Ale coraz bardziej człowiek widzi po ludzku, że jest słaby, ale na zewnątrz, w jego miłości widać, że naprawdę żyje Bogiem. Że żyje Bogiem. To jest, kochani, niebo na ziemi. Bóg, który jest święty, kadosz, inny, to też oznacza, że Bóg jest kimś drugim, kto staje naprzeciwko człowieka i od pierwszych kart Pisma Świętego chce wejść z człowiekiem w relację. Chce go pociągnąć do siebie. Pociągnąć do siebie, obdarzyć miłością, aby człowiek kochał. Zatem zapraszam, kochani, was, abyście i wy kochali Pana Boga waszym śpiewem, waszym muzykowaniem, waszą radością, wszystkim, co robicie. Ale to będzie przynosiło owoce, jeżeli rzeczywiście będziesz to robił dlatego, że jesteś kochany miłością Pana Boga. Będziesz o tym pamiętał i będziesz codziennie na modlitwie w tą miłość się zanurzał, sam na sam, korzystając ze Słowa Bożego, które będzie ciebie wprowadzało w Boga, w Jego serce, tylko w ten sposób. Jeżeli człowiek się odłączy od modlitwy, to jest dramat. to tak jakby chciał jechać gdzieś tam do Ameryki, nie wiem, samochodem przez Europę, ale nie tankował paliwa. No, po 500-600 kilometrach, no po prostu stanie w miejscu i ani w jedną, ani w drugą. Będzie dramat. Prawda? Więc cały czas potrzebujemy tankować. Tankować, pozwalać, aby Bóg nas napełniał sobą, przenikał sobą. To jest to. Dziś, za chwilę, w czasie adoracji, święty Bóg stanie naprzeciwko ciebie i mnie, człowieka. Bóg będzie nas zapraszał do tego, abyśmy chcieli przed Nim być na adoracji przez całe życie, aby ono się toczyło przed Nim. W tym tekście dzisiejszego Słowa Bożego, który mamy na namiot spotkania, widzimy, że Pan Bóg ma plan miłości na nasze życie. Tak, strona 7, możemy otworzyć sobie ten tekst, to namiot spotkania, bo już powoli do wprowadzenia do namiotu spotkania przechodzimy. Pan Bóg ma plan miłości na życie dla każdego z nas. On daje słowo, daje obietnicę, pragnie, abyśmy doświadczali jedności z Nim. Ale jest cierpliwy. Ta cierpliwość jest naprawdę dla nas Jego miłosierdziem. On chce, abyśmy zaczęli wreszcie kochać, chce, aby nasze czyny, aby się ujawniło dobro naszych czynów. Dlatego czeka. Czeka. Nie dlatego, że się ukrywa, ale czeka dla nas, po to, abyśmy my mogli się wydoskonalić w miłości. Tutaj na ziemi. Bo tutaj tak naprawdę to jest taki jeden wielki trening. Uczymy się kochać, bo to będzie treścią całego nieba. To będzie treścią całego nieba. Przypomnę, namiot spotkania, czyli modlitwa osobista Słowem Bożym. Tutaj oczywiście jesteśmy wszyscy razem wspólnie, ale będziemy trwali w ciszy, patrząc na Jezusa, rozważając Jego Słowo, po to, żeby ono potem przeszło w modlitwę. Mojżesz rozbija namiot spotkania poza obozem. Dlatego czujemy, że takimi okolicznościami modlitwy osobistej zawsze musi być cisza, spokój, takie miejsce ustronne, puste, ta ewangeliczna izdebka czy alkowa, gdzie będziemy sam na sam z Panem Bogiem, aby On mówił do naszego serca. Zachęcam, żeby to słowo w was obudziło takie pragnienie Boga, żeby was utwierdziło w decyzji kochania każdego i w każdym momencie, żeby w was wzbudziło no właśnie pragnienie Pana Boga, oczekiwanie na Jego przyjście. I na koniec zachęcam was do takiej uważności, bo Pan Bóg przychodzi w ciągu dnia powielokroć. Jego łaska się na nas po prostu wylewa jak deszcz. On przychodzi w spojrzeniu, w miłości, w geście, w uśmiechu pięknym, w pięknej pogodzie. Jesteś w stanie Go wszędzie zobaczyć. Dlatego patrz na Niego i potem będziesz Go widział w innych. Do tego zachęcam.